odpowiedzialną osobą na tym miejscu, żeby o tym mówić. Na pewno jest dużo więcej wśród nas osób, które na pewno się modlą więcej niż ja, wiedzą więcej niż ja na temat modlitwy, ale nie czuję, żeby to miało być nauczanie. Raczej jako zachęta, bo te słowa, które rozmyślałam na tym nauczaniu, bardzo mnie przede wszystkim stawiały do pionu i mnie nauczały. Więc traktujmy to jako zachętę dla nas do modlitwy. Takie pierwsze skojarzenie, jak padło hasło, jak sobie siadłam, z czym mi się kojarzy modlitwa? Pierwsze skojarzenie, jakie mi wróciło do głowy, to jest, że to jest spotkanie, że to jest spotkanie z osobą kochającą i kochaną i dużo ważniejszą ode mnie. Że to jest spotkanie z mistrzem i to jest, takie mamy też skojarzenie, że to jest rozmowa. Ale to jest rozmowa, która jest z naciskiem na słuchanie, a nie mówienie. Kojarzy mi się też z takimi obrazami biblijnymi, jak krzak gorący, gdzie stanął Abram i usłyszał głos: zdejmij sandały, bo miejsce, gdzie się zbliżasz, jest święte. Inne miejsce, symbol modlitwy i wyrażający istotę modlitwy, to jest namiot spotkania Mojżesza. Druga rzecz, oblicze Mojżesza promieniało po spotkaniu z Panem. Wychodził przemieniony, inny, nawet twarz zasłaniał. Druga rzecz mi się kojarzy z stron biblijnych, że jak się objawiał Pan i rozmawiał z Mojżeszem, to objawiała się tak potężna moc i chwała Boża, że ludzie się bali, padali na twarz i później oddelegowali Mojżesza. Niech on rozmawia z Bogiem, bo ludzie się bali przybliżać do obecności Bożej. Jest to głos, który wzywa po imieniu. Samuelu, Samuelu. W ogóle inicjatorem modlitwy jest Bóg. To Bóg szuka człowieka, a nie człowiek Pana Boga. Druga rzecz, którą też ostatnio odkrywam, że modlitwa jest jak oliwa do lampy. To jest ta oliwa, której brakowało pannom nieroztropnym. Jeszcze innym skojarzeniem, to jest wystawianie się jak na słońce, jak opalanie się. Nie czuję się, żeby coś się działo z moją skórą, ze mną, kiedy się opalam na słońcu. Dopiero po dłuższym czasie widać efekt, że kolor mojej skóry się zmienia. I tak jest z modlitwą, że jeżeli przebywam przed Panem, tu też się liczy czas, nie da się ukryć. To jest takie w ostatnich lat, przez całe życie odkrywam to, to żeby doświadczyć przełomu jakiegoś w życiu, żeby doświadczyć, żeby coś się zmieniło ze mną, czy w jakiejś rzeczywistości, którą Bogu oddaję, to przede wszystkim Pan Bóg chce mnie zmienić, ale do tego potrzebuje czasu. To nie, że Pan Bóg potrzebuje tak dużo czasu, tylko ja potrzebuję tak dużo czasu, żeby w ogóle zacząć jakby chłonąć Jego obecność, otwierać się na Jego obecność. To, co też ostatnio słuchałam, też świadectwa, że to nie my mamy szukać Pana Boga, gdzieś dobijać się do Niego, bo On jest. To było dla mnie też takie właśnie też kiedyś odkrycie, że On jest cały czas niezmienny, jest cudowny, wspaniały, jest otwarty, wylewający swoją łaskę, tylko we mnie, moje serce jest bardzo często odwrócone od Niego. Cała walka idzie o to, żebym ja nakłoniła swoje serce, żeby się z Nim spotkać. Żeby znaleźć, wyrwać czas dla Boga. Bardzo trudno jest, niby że się chce, niby się ma postanowienie, i człowiek wie wszystko, jak ważne, jak cudowne, jak wspaniałe i doświadczyć mógł już wiele momentów w życiu, kiedy ta modlitwa była cudowna i mógł nawet doświadczyć niesamowitej obecności Bożej, to przychodzi czas, kiedy jest mu się tak trudno zebrać na tą modlitwę, że to jest ponadludzkie siły. Jak widzisz, żeśmy w czytaniach słyszeli, że jeszcze się nie opierali się przeciw grzechowi aż do krwi, to czasami trzeba aż niemalże do krwi, ze wszystkich sił, siebie wziąć w karby i zmusić. No nie ma wyjścia, trzeba to nazwać po imieniu. Trzeba się zmusić do modlitwy, bo jest trudno ten czas wygospodarować w ciągu dnia. I ja dzisiaj, wiecie, naczytałam się o tej modlitwie 1 500 000 rzeczy. I jak stoję teraz, to nie wiem, jak z tego wszystkiego wybrać to, co jest najistotniejsze. I to, co dla mnie jest najistotniejsze, to ta postawa, jaką my mamy mieć na modlitwie. Postawa serca, z czym przychodzę do Boga. I jaki jest priorytet modlitwy w moim życiu. Tak? Czy ja modlitwę zostawiam na koniec i czy jak starczy mi czasu, to może się pomodlę, a jak nie, to jutro, a jak nie, to za tydzień. A wychodzi na to, że zaraz w miesiącu, tak jak mówię o modlitwie takiej uczciwej, solidnej, godzinnej, posiedzenia przed Panem, posłuchania Jego słowa, nakarmienia się, nie idzie się na obiad na 5 minut z osobą kochaną. I istotą dla mnie modlitwy to jest właśnie bycie z osobą ukochaną. Jak się jest zakochanym, to się czas ucieka, godzina, dwie, trzy, i ten czas nie męczy. Milczenie, cisza na tym spotkaniu nie jest irytująca, niezręczna. Po prostu chodzi o przebywanie w obecności Bożej. Jest spotkaniem, przylgnięciem. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o przylgnięciu serca. I takich parę fragmentów, trzy główne, chciałabym, żebyśmy przerobili jakby dzisiaj ze Słowa Bożego, gdzie Pan Jezus pokazuje postawę, jaką mamy mieć na modlitwie i też właśnie, że się uczymy od Pana Jezusa jako naszego mistrza, jest naszym Bogiem, Panem, wzorem relacji z Ojcem, tak? Któż inny jak nie Pan Jezus. Zaprasza nas w tą drogę, aby być właśnie dzieckiem Bożym i uczy nas tej relacji bycia. I o modlitwie mamy w Łukaszu. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień. I przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Następnie po Ojcze Nasz mówi tak. Dalej mówił do nich: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, użycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam mu co podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku, nie mogę ci wstać i dać. Mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że to jest jego przyjaciele, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I dalej Pan Jezus cały czas zachęca i powiada wam: proście, będzie wam dane, szukajcie, znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Dalej mówię: jeśli któryś z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo czy o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. O modlitwie Ojcze Nasz bardzo dużo się i słyszy, i może później trochę do tego wrócę, ale głównym tym momentem to jest ten natrętny przyjaciel. I chodzi też tutaj o postawę tego człowieka. I szczególnym takim słowem jest to z powodu natręctwa. W innych tłumaczeniach jest przetłumaczone to słowo bezwstydny upór, zuchwałość, z powodu jego nieustępliwości, zuchwałości. I też w katechizmie, w ogóle katechizm katolicki na temat modlitwy, to jest, tam jest bardzo dużo rozdziałów, słuchajcie. To jest naprawdę skarbnica wiedzy dla samych tych rozdziałów o modlitwie. To warto sobie ten katechizm nabyć albo znaleźć w wersji elektronicznej i poczytać. Bardzo dużo tam właśnie jest tych słów z Ewangelii i do tych słów konkretne wyjaśnienia odnośnie modlitwy. I też tam jest, że synowska zuchwałość to jest takie pojęcie, na które trzeba, żeby się chrześcijanin nawrócił. Żeby stał się zuchwałym synem, to trzeba się do takiej podstawy nawrócić. To jest przylgnięcie do Ojca ponad tym, co pojmujemy i odczuwamy. I to jest takie prawdziwe dziecięstwo Boże, bo prosić tak natrętnie, tak jak ten właśnie zuchwały, natrętny przyjaciel, to po prostu trzeba mieć albo silną relację z tym człowiekiem, czyli zażyłość przyjacielską, że ja wiem, do kogo mogę pójść o 12 w nocy i pożyczyć 3 chleby, albo waga sprawy jest taka, że jest mi obojętnie, co o mnie pomyśli, ja i tak walę w te okna, drzwi, żeby mi tylko dał, czego potrzebuję. Więc albo uzasadnia taką postawę zuchwałości, zażyłość relacji, relacja przyjacielska, albo waga sprawy. Z wagą sprawy mamy przykład z kobietą kananejską. Kiedy Pan Jezus jej powiedział, źle jest zabierać dzieciom, a rzucać psom, jej było obojętnie. Ona się zgadzała na każde potraktowanie, ale błagała, bo zależało jej na uratowaniu swojego dziecka. I chodzi o taką dziecięcą zuchwałość, najlepszy w tym to jest 2-latek, tak? Jak stanie, jak się rzuci na podłogę, to będzie się dalej, dopóki nie dostanie, tak? I chodzi o tą zażyłość, że jeśli my będziemy mieli ufność w Panu, to wtedy będziemy mieli odwagę prosić z ufnością, z pewnością, że dostaniemy, bo natrętnie prosić, to znaczy do skutku, znaczy nieustannie, znaczy nie przerywać, nie odpuszczać, nie odchodzić od tych drzwi, tak? Będę tam pukać, stukać, aż otworzą. Kołaczcie, aż wam otworzą, tak? Wołajcie, aż usłyszą. I to jest też modlitwa wtulenia się w Ojca. Jest w jednej z książek o modlitwie. Był podany przykład z filmu Hobbit. Już moi są w tym specjaliści. Gdzie na wieży jest syn z ojcem, a jakiś potwór się zbliża i chce pożreć ich. I ten ojciec mówi do tego dziecka, do swojego syna, nie patrz na tego potwora, patrz na mnie. Patrz na mnie. I modlitwa wtulenia w Ojca w każdej najtrudniejszej sytuacji jest dla nas, chodzi o tą postawę, żeby nie patrzeć się na te trudności, na te przeciwności, czy na jakąś coś, co nas spotyka, na zagrażające jakieś zło czy niebezpieczeństwo, tylko patrzeć się z ufnością dziecka w twarz Ojca. Modlitwa wtulenia za szyję kochanego tatusia, tak? Po prostu gdziekolwiek by mnie poniósł, cokolwiek mnie spotka, wtedy nie zwątpię, wtedy będę trwać przy Panu, jeśli będę wtulona w twarz Ojca, jeśli będę wtulona, wpatrzona w twarz Jezusa. Święty Piotr, dopóki patrzył się w oczy Jezusa, szedł po wodzie. Jak tylko się popatrzył na wiatr i wiatr uznał za coś boskiego, bo tam też tłumaczą odpowiednie słowo, że wyraził ten wiatr, tą burzę na morzu, wyrażając jakby moc i władzę tej burzy, czyli w czym pokładam, nie wiem jak tego wyrazić, co jest dla mnie w tym momencie Bogiem, czy te moje trudności, czy mój Bóg Ojciec, który jest ponad tym wszystkim, nie mów Bogu o swoich kłopotach, powiedz swoim kłopotom o swoim potężnym Ojcu. Na modlitwie jest coś takiego, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Bez uznania Boga Panem, Bogiem wszystkiego, czyli ponad wszystkimi zwierzchnościami, ponad wszystkim, że wszystko inne jest Jemu poddane, taką postawę w sercu jakoś muszę starać się zdobyć i pamiętać o tym, że przychodzę do Boga, który jest potężny. W drugim fragmencie o natrętnej wdowie, to jest Łukasz 18:1-8. Wiecie, jaką mam tu datę wpisaną przy tym fragmencie? 26 stycznia 91 rok. A wiecie, o co się wtedy mówiła? O mężach i dzieci. I w 94.
Pan
Bóg wysłuchał.
Zaparłem, że już mieliśmy wtedy taką mężczyznę.
Także jest żywe dobre, że Pan Bóg wysłuchuje. Bo ja wtedy, w tym czasie, właśnie w styczniu 91, to miałam postawę taką, że nikt mnie nie może pokochać, bo jestem tak okropna, że pewnie nikt mnie nie pokocha. Więc to nie była oczywista oczywistość. Ja się modliłam wtedy o rzecz niemożliwą dla mnie. Dla mnie to była wtedy rzecz niemożliwa. Więc Pan Bóg działa cuda. Rzeczowe, prawdziwe, żywe. I fragment o natrętnej wdowie znamy. Powiedział też przypowieść o tym. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie w ich obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? To też zdanie takie, które kiedyś bardzo mnie zastanawiało i długi czas je walkowałam. Że Pan Bóg nam daje, wysłuchuje nasze modlitwy, ale czy my dalej jesteśmy mu wierni? Pan Bóg cały czas nam nie odmawia, cały czas obdarza nas łaskami. Tylko czy jak przyjdzie do nas, to czy znajdzie w nas wiarę, czy wierność Jemu, miłość, oddanie. Ale to tylko była moja dygresja. Tutaj powiem od razu, że te trzy fragmenty, o których mówię i te refleksje, to nie jest mój wymysł, to po prostu posłucham biskupa Rysia w internecie, ale tu zwrócił on bardzo ciekawą uwagę na tą wdowę. Dla mnie to było takie odkrywcze, że wdowa, znaczy wiemy o tym, że wdowa w Izraelu jest symbolem słabości, bezbronności, kobiety bez opieki, mężczyzny były po prostu opuszczone, nie miały rodziny, nikt ich nie przygarnął. Kobiety nie pracowały, więc jak nie miała ani męża, ani syna, ani kogoś, kto by ją przygarnął, no to była bezbronna. Nikt się za nią nie wstawiał. Czyli spotykała się z jakąś niesprawiedliwością, z jakąś trudnością, tu ewidentnie z niesprawiedliwością. I tu z kolei biskup nawiązał do czegoś takiego, kiedy zaczynały się dni młodzieży, zamontowano wtedy we Francji księdza przy odprawianiu Eucharystii w kościele, a tematem tego było miłosierdzie. Innym słowem, które znamy, do którego nas Pan powołuje, posyłam was jak owce między wilki. I naszym zadaniem jest wytrwać jak owca, aby się nie stać wilkiem. To jest dla mnie najciekawsze podejście. Że mamy być owcą, mamy być ufnym i szukać obrony w boku, w momencie, kiedy się spotykamy z niesprawiedliwością, z jakąś trudnością, ale zawsze walczyć o to, jesteśmy powołani do tego, żeby wytrwać jako owca. Jezus jest tutaj dla nas przykładem, bo On jak owca nie ma wobec strzygących i On nie otworzył swoich ust, gdy bluźniono przeciwko Niemu. I teraz jak reaguje w momencie... Jak reaguje w momencie, kiedy na przykład nie widzę skutków mojej modlitwy, nie widzę rezultatów, nie widzę od razu wysłuchania modlitwy. Czy w moim sercu się nie rodzi pretensja, jakieś rozczarowanie w moim sercu, że Pan Bóg widocznie mnie kocha, albo nie słucha mnie, no właśnie, kto kogo ma słuchać. I tutaj jest nasza przemiana serca w taką ufność, dalej w to wtulenie w Ojca, zaufanie i też nieustanne oddawanie się w modlitwie. Jak tą modlitwę, co faktycznie, o co się modlić, to właśnie za chwilę. Ale nieustannie się módlcie w Tesaloniczan. Zawsze dziękujemy Bogu za was. Nieustannie dziękujemy Bogu za was. W Kolosan 4:2. Trwajcie na modlitwie, czuwając wśród dziękczynienia. Dziękczynienie jest odtrutką na rzeczywistość. Modlitwa otwiera na ludzi. Modlitwa nie jest wchodzenie w głąb siebie. To jest spotkanie, rozmowa z drugim ty, tak, z osobą. Czym nie jest modlitwa? Nie jest modlitwą moje rozmyślanie. To są takie różne pułapki w modlitwie. Samo rozmyślanie jest dobre, ale to jest wtedy już medytacja, tak? Natomiast rozpamiętywanie swoich uczuć, swoich emocji, trzeba jakby badać swoje serce na modlitwie. Kto jest w centrum tej modlitwy? Czy ja, czy Pan Bóg? Na kim się koncentruję? Badać swoje serce i pilnować się, żeby się koncentrować na samym Bogu, na osobie Pana, a nie na sobie. Koncentrować się na osobie Pana, a nie na emocjach czy tym, co się dzieje z moim ciałem na tej modlitwie. Koncentrować się na osobie Pana, a nie na tym, co się dzieje z ciałem człowieka, nad którym się modlimy. Bo nawet jeśli są jakieś manifestacje, czy my odczuwamy jakieś niesamowite emocje, i święty Jan od Krzyża bardzo przestrzega przed tym, żeby się nie koncentrować na spektakularnych zjawiskach przeżywanych czy doświadczanych na modlitwie. Nawet na tych, które doświadczamy w czasie wylania Ducha Świętego. Nie to jest centrum. Tylko centrum jest osoba Boga. I to jest niesamowicie trudne, ale jest dla nas potrzebne i skuteczne i wielu świętych to podkreśla, że nie skoncentrować się na tych uczuciach, doświadczeniach jakichś fizycznych, nawet na obrazach niekoniecznie. Owszem, one są dobre, wszystko badajcie. Wszystko badajcie, co dobre zachowujcie. Ale nie na tym się mamy skoncentrować. Dlaczego? Dlatego, że będziemy tego szukać, tych wrażeń. A bez względu, czy te wrażenia, czy te doświadczenia są, czy ich nie ma, my się mamy modlić. Ignacy Loyola nazywał takie rzeczy pocieszeniami. Inni święci właśnie, no różnie określają, bo cukiereczki nam Pan daje, albo właśnie pocieszenia. Różne doznania, doświadczenia obecności Bożej. To jest fajne, to jest super i tego chcemy i to nas cieszy. Ale jeśli tego nie ma, to jeśli to było cenne w naszym sercu, to przestajemy się modlić. Nie to nas pociągać ma do modlitwy. Mało tego, takie rzeczy spektakularne, nawet zły potrafił w wielu momentach wykorzystać, żeby skręcić pół wolta w lewo. Zawsze koncentruję się na osobie Jezusa, na Bogu. Do Niego wznosi się moja dusza. Jego szukam. Dążę w tych poszukiwaniach, żeby Go poznać takim, jakim On jest. i żeby pozwolić się poprowadzić nim. On się objawi, a nie tak, jak ja sobie go wyobrażam. Bo może się zdziwić, mogę się bardzo zdziwić, że Bóg będzie zupełnie inny, niż mi się wydaje. Dlatego katechizm katolicki mówi, że centralnym celem czytania Słowa Bożego, modlitwą Słowem Bożym, jest właśnie po to, żebyśmy mogli poznać Jezusa, osobę Jezusa, osobę Pana Boga, ale też nauczyć się modlić i żyć tak jak Jezus, tak? On jest naszym mistrzem, czyń się uczniów, tak? Czyń się uczniami. To jest, ku temu zmierza, to jest jakby celem naszej modlitwy. Cały czas nacisk na to, szukajmy jakoś tego, co Pan Bóg nam mówi i pokazuje w postawie naszego serca, bo Jezus cały czas Słowo Boże mówi z sercem, tak? Z serca. Czyli to największe centrum mojego ja jest w psalmach. Panie, zbadaj moje serce i sprawdź, czy stoję na drodze prawej, czy na nieprawej. Prawosławni mówią różaniec, odmawiają też takimi wersetami: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. I taki mój ulubiony też film Ostrow Wyspa o takich mnichach prawosławnych. I ten jeden główny bohater chodził i się modlił: Panie, zmiłuj się nade mną grzesznikiem, zbaw mnie od moich grzechów świadomych i nieświadomych. Modlitwa jest takim miejscem, kiedy Bóg będzie oczyszczał moje serce. Z jednej strony, żeby przyjść na modlitwę, to Pan Jezus stawia warunek: przebaczcie waszemu bratu, z serca przebaczcie. Jeśli z serca przebaczycie, to i Ojciec wam przebaczy. Więc już sam fakt, że przychodzę na modlitwę, staram się przebaczyć i no, jeżeli nie przed modlitwą, to na tej modlitwie to wcześniej czy później wyjdzie, tak? Na tej modlitwie nie ma siły, żeby się nie objawiło. Ale z drugiej strony tutaj też ostrzegam, żeby się nie zniechęcać tak, że nie, dzisiaj jestem grzeszna, tak na rozrabiam. Nie, dopóki nie pójdę do spowiedzi, to nie pójdę na modlitwę. To też jest nie tędy droga. Potrzebuję iść na modlitwę, nawet jeśli jestem w grzechu, bo właśnie tam znajdę siłę do nawrócenia. I to, co mnie najbardziej zachwyciło w tych rekolekcjach o modlitwie biskupa Rysia, my oczekujemy jako odnowa, szczególnie jakby pragniemy, spragnieni jesteśmy darów Ducha Świętego. A on się pyta: czy myślałeś kiedyś, że największym charyzmatem i wylaniem Ducha Świętego na ciebie jest wtedy, jak mówisz: Panie, zmiłuj się nade mną? I jak widzimy swój grzech, Duch Święty, który przychodzi, aby oczyszczać. I nie martwmy się, że nagle się dowiadujemy, że nie jesteśmy tacy wspaniali, jak myśleliśmy. I nie przejmujmy się tym, że odkrywamy, że jest w nas egoizm, którego się nie spodziewaliśmy. Pamiętam koleżankę, przyjaciółkę, która wyszła za mąż, strasznie długo się modliła o męża, w końcu wyszła za tego męża. Wspaniała, szczęśliwa, Boża rodzina, spełnienie wszystkich marzeń. Spotykam ją kiedyś w kościele, ona ryczy. No mówię: no weź, no przecież już powinnaś być szczęśliwa, czego ryczysz? No bo nagle wychodzi, że my jesteśmy takimi egoistami, że w życiu byśmy się nie spodziewali. Tak, pełni miłości, ludzie, którzy chcą być ze sobą, którzy chcą tworzyć wspaniałą miłość, mają, że tak powiem, przygotowanie duchowe, każde inne, tak? Ale jest ta droga oczyszczenia, przez którą musimy przejść. Dzisiaj mieliśmy to w czytaniach Hebrajczyków. Bez uświęcenia serca nikt nie stanie przed Bogiem. No i na modlitwie niestety, albo tak. Na modlitwie, albo przy okazji, jako owoc modlitwy, tak? Bo ja to miałam nie tak, że na modlitwie nagle widziałam swoje grzechy. Nie, tu się super, czas na modlitwie. A ile między ludzi, a tam chlask, plask, po pysku, w jedną, w drugą stronę. Albo wyłazi jakaś sytuacja, gdzie nagle ja reaguję tak, że widzę w sobie taką postawę właśnie, której się nigdy bym nie spodziewała. Bo myślałam, że jestem lepsza. Po to jest ucisk, po to jest trudność, że Pan Bóg nas tak ściśnie, żeby wycisnąć to, co jest w środku. I wiecie, przychodzi trudność i wyciska z nas to, co jest w nas, w sercu. Czytamy, z serca pochodzą wszelkie złe myśli, nierząd, nieczystość, chciwość, pycha, z serca. I na tej modlitwie mamy przychodzić do Pana z tym naszym sercem, właśnie takim chorym, z naszą chorą, egoistyczną miłością, żeby On to uleczył. Po to czynimy Jezusa Panem naszego serca i Zbawicielem naszego serca, aby On dokopał się do źródła. Ja zawsze mówię, Panie Boże, Ty gdzieś tam jest takie centrum w ciemnicy, jakiś taki zakopany, że może właśnie tam jest coś, co jeszcze wcale nie jest poddane Bogu. I oto to ma być jakby... Celem naszej modlitwy jest bycie z Nim, spotkanie z Nim, zjednoczenie się z Panem Bogiem. Ale skutkiem tego zjednoczenia jest zawsze jeden efekt, że poznajemy, jak wspaniały, jak święty, jak dobry, że się nam w głowie nie mieści, jak dobry jest Bóg, ale z drugiej strony, jak podła, jak ciemna masa jestem ja. I ja dlatego potrzebuję zbawienia, dlatego potrzebuję być z Bogiem, bo jak z Nim jestem, to wychodzę lepsza, a bez Niego to zaraz jestem Baba Jagą. Zamiast czarodziejka, to się zamieniam w czarownicę. Dobra, teraz idziemy faryzeusz i celnik. To jest ciąg dalszy też szkoły modlitwy według świętego Łukasza, 18 rozdział, zaraz po wytrwałej modlitwie wdowy jest celnik i faryzeusz. Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili. Tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Jezus stanął i tak w duszy... Przepraszam. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu. Lecz bił się w piersi i mówił, Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, kto się uniża, będzie wywyższony. Święty Augustyn o tym fragmencie mówi, spróbuj znaleźć, o co prosi faryzeusz. Czy faryzeusz w ogóle o coś prosi w tej modlitwie? Faryzeusz w ogóle nie prosi. On przychodzi przed Pana i chwali się. Chwali się, jakie to ofiary Panu Bogu składa. Ile to dla Pana Boga poświęca. Czuje się godny dzięki tym swoim ofiarom stawać przed Panem Bogiem, no niemalże jak równy z równym. Postawa pychy potrzebuje zestawienia się z drugim człowiekiem. W przeciwieństwie do ambicji, bo ambicja porównujesz siebie ze sobą sprzed jakiegoś czasu i widzisz, że jesteś lepszy, to okej. Jeżeli sam ze sobą się porównujesz, albo chcesz w przyszłości być lepszy, bo teraz to jakoś kurwa wychodzi. To jest ambicja. Ale pycha jest właśnie, zestawia się z tymi, którzy są słabsi, gorsi w moim mniemaniu. Pycha jest smutna, gdy drugi jest lepszy. Smutek to grzech Kaina, który zobaczył, że ofiara jego brata została przyjęta. I Pan Bóg mówi, czemu jest smutne Twe oblicze? Grzech zbliża się do Twego serca, a miałeś nad nim panować. I smutek z powodu, że innym się... właśnie, czy lepiej dzieje, czy lepiej im wychodzi życie, czy duchowe, czy ziemskie. Smutek z powodu zestawienia się z drugim i jakiegoś właśnie złego samopoczucia, no właśnie, to jest oznaka jakiegoś tam grzechu, który się zbliża i puka do drzwi. Pycha nie prosi. Taka postawa obraża Pana Boga. Chwalenie się przed Bogiem i wymawianie Mu swoich jakby posług, ofiar, to jest obraźliwe, to jest wręcz bałwochwalstwo. Jego ideałem była doskonałość, moralność i dobre uczynki dla faryzeusza. To były rzeczy, którymi się chwalił, jakby czuł się lepszy. I to tak nawet jest powiedziane, że a Boga ten uczynił niemalże jego dłużnikiem. No ja ci tyle daję, tu dwa razy w tygodniu post, ofiary, z całego mienia, no to oczekuję, że będziesz mi błogosławił, nie? Ale my tak samo czasami, słuchajcie, no Panie, tyle ci służę, tyle się modlę i co mi z tego przychodzi? I to jest postawa, którą też jakby musimy rozpatrywać w kwestii grzechu i nawrócić się do postawy ufnego dziecka, a przede wszystkim celnika. Celnik mówi, Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Nie miał odwagi wznieść oczu ku niebu. Czuję się niegodny, by stawać przed Bogiem. Skruszone serce. To jest właściwa postawa. I zatwardziałość serca to jest długotrwały stan odwracania się od Boga, to jeszcze do tego faryzeusza, długotrwały stan odwracania się w postawie swojej żeni od Boga. Albo chęć zasłużenia sobie swoimi uczynkami. Tak? Serce nieskruszone przed Bogiem to pyszne. Postawa pokuty przed Panem, uznanie swojej grzeszności, swego kamiennego serca, jakiś święt, już nie pamiętam, który to brał kamień, jak to się nie wieczął, wszystko dosłownie, tak? No to kamienie walił się w serce, żeby skruszyć skądś zatwardziałe serce. I modlitwa właśnie ta prawosławna. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Modlitwa celnika to jest modlitwa adoracji. Padam do stóp Jezusa, czując swoją grzeszność, w poczuciu grzeszności, bo wina wbija nas w ziemię. I wtedy Bóg podchodzi, jak miłosierny ojciec, i nas podnosi i całuje w usta. Ja padam, jak grzesznica, do stóp Jezusa i całuję Jego stopy, a On podnosi i obejmuje mnie swymi ramionami. Tak? Jakby ta kolejność, że przychodzimy do Pana, zawsze uznając się jako grzesznik. Jak było ofiarowanie, Maria z Józefem przyszli do świątyni, ofiarowali dwa gołąbki. To była ofiara ludzi ubogich. A bogaci ofiarowywali dwa baranki. I tradycja mówi żydowska, że to jedno zwierzę pierwsze było na przebłaganie za grzechy, a drugie na ofiarę całopalną jako uwielbienie. Czyli zasadniczo dwie postawy, jakby formy modlitwy są takie najważniejsze. Przeproszenie za grzechy, przy czym też mówią, że uznanie grzeszności, tak jak Maria z Józefem przed Panem, to w poczuciu, bo tak zresztą się Żydzi modlili, ale to też jest symbol, że ofiary za grzeszność w ogóle Kościoła, w ogóle ludu, tak? Jesteśmy jednym ciałem Chrystusowym jako Kościół, jesteśmy jednym ciałem Chrystusowym jako wspólnota. Jeżeli złamię sobie mały palec, nie mogę chodzić, jak mnie ząb boli, całe ciało cierpi. Więc jeżeli ktoś cierpi, jeśli ktoś choruje, jeden członek ze wspólnoty, czy jeśli jeden członek ze wspólnoty nie nawraca się i jest w grzechu, to w jakiś sposób stawia nas wszystkich razem jako ciało w pozycji grzesznej. Wszyscy jesteśmy grzeszni, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Kto stanie na górze Pana? Człowiek o sercu czystym, nieskalanym. Kto z nas jest nieskalany? Wszyscy Stajemy przed Panem, przepraszając za grzeszność swoją, naszych najbliższych i naszego Kościoła, całego ciała Chrystusowego. A druga część właśnie modlitwy to jest właśnie wtedy dopiero uwielbienie i oddanie chwały Bogu. Każda forma modlitwy, bo różne są duchowości, różne modlitwy różnych świętych, różne drogi, szkoły modlitwy różnych świętych, Ignacy Loyola, droga na górę Karmel, Świętego Jana Krzyża, medytacje różne. Adoracją jest właśnie trwanie przed Panem w poczuciu swojego uniżenia i przygnięcia. I tak jak mówił Jan Janek o tym chłopie, który przychodził do niego do kościoła, że ja patrzę na niego, a on patrzy na mnie. On się nie umiał modlić, ale przychodził i siedział i patrzył się na Pana, na Najświętszy Sakrament i adorował. I to jest właśnie adoracja. I tak jak było, że postawa celnika też była adoracją. On nie śmiał oczu nawet znieść na ten ołtarz, ale trwał przed Panem w uniżeniu i uznało wielkość Boga. I to jest adoracja. Każda forma modlitwy, to co zaczęłam, metoda, różne, różaniec, litanie, brewiarz. Ja na przykład uwielbiam brewiarz ostatnio i to najbardziej lubię czytać. Rano czytam czytania z dnia, Słowo Boże i z brewiarza godzina czytań. Jest cudowna, bo tam jest modlitwa psalmami, a oprócz tego zawsze jest jakieś nauczanie, a teraz jakiś święty. I to jest też druga rzecz, modlitwa Kościoła, więc się chociaż w kropelce mało łączy z Kościołem. Ale chodzi o to, że każda modlitwa jest tylko metodą. Jak to mówił, ktoś powiedział, nieważne jak się modlisz. Módl się jak umiesz, nie módl się jak nie umiesz. Nieważne jak się modlisz. Byleby ta modlitwa była spotkaniem z żywym Bogiem. Każda modlitwa, jeśli nie będzie spotkaniem, jeśli nie będzie nakierowywać na żywego Boga, na osobę, na spotkanie z osobą, jeśli w centrum nie stanie Bóg jako osoba, jeśli spotkanie z osobą nie jest, to recytujesz modlitwy jakieś, które uważasz za magiczne i jeżeli myślisz, że ich ileś tam razy odmówisz i tylko to jest jakby mocą tej modlitwy, polegasz na tym, w tym pokładasz swoją ufność, to nie o taką modlitwę Panu Bogu chodzi. Chodzi o spotkanie. O postawę właściwą, ale też o pracę na tym. Wiadomo, że różnie to przeżywamy, tak? Bo też jest nauka, że jeżeli mamy czas w pustyni czy o schłosie, że właśnie nie przeżywamy niczego specjalnego na modlitwie, że nie czujemy nic. Nie czujemy obecności, ani radości, ani pociecha, ani żadnych pragnień duchowych przeżyć nie ma. Ale należy wtedy trwać i modlić się tak samo, jak wtedy, kiedy te pocieszenia były. Bo wytrwać w modlitwie jest czasem bardzo trudno, ale potem po jakimś dłuższym okresie czasu, w dłuższym wymiarze, to się okaże, że ten czas, który nam się wydawał bardzo trudny na modlitwie, przyniósł później największe owoce, najtrwalsze owoce, niż ten czas pełny pociechy i radości. Bo też jest właśnie istotą w ogóle wytrwałość, tak? Wytrwałość stania przed Panem, bez względu na wszystko. Byli ludzie, którzy leżeli pod mocą, byli ludzie, którzy uzdrawiali chorych, byli ludzie, którzy działali wielkie cuda i pod mocą Bożą niesamowicie byli używani. Jeżeli oddalili swoje serce od Pana, jeżeli zaprzestali relacji z Panem, odeszli z powrotem w świat, no i ich stan może być gorszy niż poprzedni. Tak, Jezus kładzie nacisk na nawrócenie serca, przebaczenie i pojednanie. To jest katechizm Kościoła Katolickiego 26:07. Modlitwa Słowem Bożym jest właśnie tak jak Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario. Mamy te modlitwy i rozważamy tajemnice wydarzeń biblijnych. Wszystkie modlitwy wyrosły ze Słowa Bożego i też skupiają nas i prowadzą do Słowa Bożego. Nie chcę mówić jeszcze tam mnóstwa rzeczy, że są różne miejsca, że Pan Jezus się modlił w świątyni, że się modlił w ogrodzie, że się modlił na całą noc, że oddalał się w osobności, tak? Zamknij się w swojej izdebce i módl się. Kiedyś ta modlitwa była tylko w świątyni. Potem Jezus pokazał, że On jest tą świątynią. A teraz Pan Jezus nam pokazuje, że w Twoim sercu jest właśnie ta świątynia, w której Duch Święty mieszka i chce się z Tobą spotkać, tak? Tam zapraszamy Pana Jezusa. Tu na spotkaniach modlimy się modlitwą wspólnotową, modlitwą uwielbienia, pełną może właśnie głośno. Natomiast modlitwa osobista, adoracja Najświętszego Sakramentu, jest tym miejscem, gdzie jest ten czas na modlitwę, tą cichą, ciszy, kontemplacji, modlitwy, rozważania Słowa Bożego, słuchania Pana Boga, słuchania, czyli czytania Słowa Bożego. Także niech Was to nie zmyli, że my tu głośno śpiewamy, to my się nie modlimy modlitwą kontemplacyjną. Absolutnie nie. To jest, by było kłamstwo. Druga rzecz, to jak się modlimy tutaj, jest owocem tego, jak się modlimy w domu. To jest w wymiarze wspólnotowym, słuchajcie. Tego się nie da. Nie pójdziemy ani dalej, ani nie będą lepsze te spotkania modlitewne, ani ciekawsze, ani bardziej pełne ducha, jeśli my sami się nie ogarniemy w naszej modlitwie domowej. Kto może, niech to będzie 15 minut. Kto może, niech to będzie pół godziny. Kto może, niech to będzie godzina. Ale cokolwiek, ale wiernie, ale codziennie. Trzeba walczyć o ten czas. Ja wiem, że mi nie jest wcale łatwo. Ja muszę walczyć. Jest czas, że wstaję 5 rano, godzina czasu, jak zbicia strzelił, wkurzam się, że tak szybko minęła. Jest super, ale przychodzi czas, kiedy nie wstanę rano, cały dzień jest zawalony, przychodzi 23:35, no i jeszcze godzinę trzeba zmieścić w biedonie. Jest ciężko, czasami jest bardzo ciężko, ale z drugiej strony ten ksiądz mi na spowiedzi powiedział mi, kobieto, a kto ci pozwolił obiecywać Panu Bogu, że ty będziesz godzinę się modliła przed Nim? A Pan Bóg wcale może od ciebie tego nie chce. Tak samo uwagę tu usłyszałam a propos faryzeusza. On 2 razy pościł i składał dziesięcinę z tego, no to dziesięcina było obowiązkiem, ale 2 razy pościł wcale nie było jego obowiązkiem. Nie stawiajmy sobie obietnic Panu Bogu, że ja od dzisiaj będę coś tam, bo nie będę. Ja wiem, że nie będę. Nie zawsze się uda spełnić dane obietnice. Lepiej się modlić, Panie Jezu, pragnę. Panie Jezu, chciałabym. Panie Jezu, zrób tak, żeby mi się udało. Panie Jezu, dodaj mi siły, rozciągnij ten czas, żeby mi się udało. Chciałabym się dzisiaj z Tobą spotkać. Bądźmy szczerzy i na modlitwie też. Jak najbardziej szczerzy, do bólu szczerzy, do bólu wyznający Bogu i zapraszający Go do naszego serca. Mówmy Mu o stanie naszego serca. Jak jest powiedziane, wylewajcie przed Nim serca Wasze. Pan Bóg jest dobrym ojcem. Dziecko jak przychodzi, mówi, nie przychodzi do nauczyciela, panie profesorze, ja bym dzisiaj bardzo prosił, żebym mógł wcześniej wyjść, bo coś tam. Tylko tato! Tato! I chyba to by było na tyle. Jeszcze jedno. Efektem, celem naszej modlitwy ma być przyjęcie i zgodzenie się na wolę Bożą. Maryja tutaj jest wzorem. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Oto ja, niewolnica Pańska, w innym tłumaczeniu jest. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Tak samo Elżbieta o niej powiedziała, błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Celem jest uwierzenie Słowu, uwierzenie woli Bożej i zgodzenie się na tą wolę. Po prostu powiedzenie fiat swoim życiem Panu Bogu. Niech będzie Jego wola.
Amen. Amen.